84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Wieczorne relacje z pielgrzymkowego szlaku codziennie o 21.15. Zapraszamy od 4 do 14 lipca.
Sponsorem audycji jest Woda Jordan. Źródło dobra, z którego dochód wspiera działania Caritas. WodaJordan.pl.
Wojciech Kawalec za konsoletą, Hubert Piechocki przed mikrofonem. Mówimy Państwu dobry wieczór. To już kolejny dzień pielgrzymowania. Nie będę liczył już teraz, który dla których grup, ale przed tygodniem, chociażby w piątek, przecież na trasę wyruszyło najwięcej grup pielgrzymkowych, bo 11 grup wyruszających z Poznania. Wcześniej oczywiście 12, wcześniej grupa Palenickie, potem jeszcze Leszno i Pudliszki. I tak wszystkie grupy pielgrzymują. I właściwie teraz te trasy poszczególnych grup pielgrzymkowych są bardzo zbliżone. Grupy Palenickie i Poznańskie są już bardzo blisko siebie i właśnie dzisiaj, podczas tego kolejnego dnia pielgrzymowania, aż 13 grup pielgrzymkowych miało wspólną liturgię. Liturgię w lesie za Wróblewem. Tam o godzinie 10 była sprawowana msza święta i teraz posłuchamy fragmentu kazania, które podczas tej liturgii wygłosił ksiądz Daniel Trocholepszy. Ja jeszcze uzupełnię tylko jedną informację, bo dzisiaj pielgrzymi modlili się w intencji zmarłych i ten wątek oczywiście także pojawi się w kazaniu. Zapraszam zatem na fragment kazania z lasu za Wróblewem.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Modlitwa za zmarłych towarzyszy nam w Kościele bardzo często. Właściwie większość intencji mszalnych, jakie ludzie zamawiają, dotyczy właśnie modlitwy za zmarłych. Kiedy ludzie je formułują, to używają takiego określenia, że modlą się za zmarłych o radość nieba albo o życie wieczne. Jak można to życie osiągnąć? Co trzeba zrobić, żeby żyć wiecznie? Czytamy dziś na pielgrzymce Ewangelię o Najświętszej Eucharystii, bo w tej Ewangelii jest podana recepta, jak to zrobić. Ta recepta, jak osiągnąć życie wieczne, jest bardzo prosta. Trzeba spożywać ciało Pańskie. Tylko tyle. To jest słowo o tym, że Eucharystia ma taką moc, by dać naszym zmarłym i nam życie wieczne. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Okazuje się zatem, kochani bracia i siostry, że żeby wejść w to nowe życie, to nie trzeba nam wcale pielgrzymki i tego, co przeżywamy teraz. To nam nie jest potrzebne. Bo tu nie ma słowa, jeśli kto chodzi na pielgrzymki, będzie żył na wieki. Nie ma nic takiego w Ewangelii, oczywiście. Pielgrzymka nie daje zbawienia. Pielgrzymka ma sens o tyle, o ile codziennie karmi nas Najświętszą Eucharystią. To o to chodzi w pielgrzymce, żeby nas doprowadzić do przeżywania Eucharystii, do spożywania ciała Pańskiego. To jest najważniejsze wydarzenie podczas pielgrzymki. To jest kulminacyjny moment każdego dnia na pielgrzymce. Nie nasze różańce, nie nasze koronki do Bożego Miłosierdzia, nasze litanie, wszystkie inne pobożne praktyki, skądinąd oczywiście godne podziwu i dobrze, żeby je robić, ale one nie są najważniejsze. Nie nasze noclegi, nie nasze obiady, pogodne wieczorki, nawet nie samo wejście na Jasną Górę. To nie o to tu chodzi w pielgrzymce. Najważniejsze na pielgrzymce jest to, jak przeżywamy Najświętszą Eucharystię, jak się nią karmimy. Bo kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, mówi nam nasz Pan. My tak naprawdę od kilku dni pielgrzymujemy nie od noclegu do noclegu. My tak naprawdę pielgrzymujemy od jednej Eucharystii do drugiej. Wynika oczywiście z tego konkretny wniosek, że musimy zrobić wszystko, żeby tylko móc przystępować do Komunii Świętej, żeby móc w pełni uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii. Inaczej cały ten pielgrzymkowy wysiłek może pójść na marne. Wejście na Jasną Górę nie gładzi grzechów. Wejście na Jasną Górę nie otwiera nam drogi do Eucharystii. Choćbyście tam, kochani bracia i siostry, weszli po kolanach, choćbyście przy tym 10 różańców zmówili, to nic nie da. To nie otworzy wam drogi do Eucharystii, bo droga do Eucharystii otwiera się tylko przez szczerą, sakramentalną spowiedź świętą. Nie odkładajcie jej na potem. Czytając tę Ewangelię, trzeba stwierdzić, że nasi zmarli wejdą do nieba też właśnie dzięki Eucharystii. Dzięki tej Eucharystii, w której sami może kiedyś uczestniczyli, albo w której uczestniczą teraz ich bliscy. Czytając tę Ewangelię, trzeba stwierdzić, że nie ma innej możliwości. Jeżeli coś jeszcze możemy zrobić na pielgrzymce sensownego, to zadbać o dobre przeżywanie tego świętego czasu przez nas.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Przed momentem usłyszeliśmy fragment kazania księdza Daniela Trochę Lepszego wygłoszonego w lesie za Wróblewem. To msza święta, w której uczestniczyło kilkanaście grup poznańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Zaraz po tej mszy mieliśmy także łączenie na antenie Radia Emaus. Maria Łączkowska rozmawiała z księdzem Pawłem Czwojdrakiem, czyli przewodnikiem grupy numer 3. Ta grupa również uczestniczyła w mszy w lesie za Wróblewem. I zapraszam teraz na retransmisję rozmowy Marii Łączkowskiej, która miała miejsce mniej więcej przed godziną 12 na naszej antenie.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No to fantastycznie. Udało nam się, trochę mieliśmy obaw co do możliwości połączenia, tak? Czy las nam nie przeszkodzi, ale się udało. Proszę powiedzieć, w lesie nadal jesteście? Czy jeszcze, czy już?
Jesteśmy cały czas w lesie i widzę, ustawia się grupa 12, czyli jeszcze chwilę to potrwa, bo po 12 wychodzimy. Jesteśmy w lesie po Eucharystii.
No właśnie.
Tęskniłem, że tak jeszcze powiem, za tym lasem, bo przez ostatnie 3 lata ze względu na warunki pogodowe nasza grupa tu nie dotarła, tylko mieliśmy w kościołach, czy przed wyjściem, czy w trakcie, a teraz w lesie za Wróblewem. Ołtarz nam przyczepi od ciągnika, właśnie się msza skończyła.
Czyli to jest też takie szczególne doświadczenie. Skoro ksiądz tęsknił za tym momentem, to właśnie, czy to tak jest, że na trasie pielgrzymki są takie miejsca, takie momenty, za którymi właśnie, tak jak ksiądz za tą mszą się tęskni i że chce się, żeby to zawsze było tak samo? Oprócz tego finału, no, oczywiście.
Tak, że jakby finał miał być inny, to by było nieciekawie. Myślę, że tak, jak się rozmawia z pielgrzymami, to rzeczywiście są takie miejsca, wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, że każdy, są tacy, którzy mówią, żeby woleli mieć, na przykład dzisiaj też muszę w kościele, bo nie lubię tego miejsca, ale pewnie, że są. A jak się idzie już któryś tam raz, to wiadomo, że to się patrzy, za chwilę będzie to, za chwilę będzie to. Chociaż też tak zastanawialiśmy się, że może niektóre rzeczy, takie tam wieczorne mecz, które się dzisiaj akurat nie odbył w tym roku, że może niektóre rzeczy można by poprzestawiać na inne dni. Więc w zależności wszystko od okoliczności.
Czyli wszystko jest na bieżąco ustalane, no ale nad wszystkim czuwa ksiądz przewodnik. W którejś z takich swoich relacji na facebookowym profilu grupy mówił ksiądz, że jest zaskoczony tym, że w tym roku tak wszystko spokojnie i nikt nic od przewodnika nie chce. Jest tak nadal?
Tak, myślę, że tam mówiłem faktycznie.
Że tak jest, a no właśnie, to tak, tylko ksiądz tak mówił, czy tak jest?
Nie, jest, no to byłoby aż takie, nie na miejscu, żeby mówić takie rzeczy nieprawdziwe. Nie, jest cały czas, rzeczywiście, ja jestem też z natury cholerykiem, dlatego jestem zaskoczony, że rzeczywiście póki co atmosfera jest bardzo fajna i myślę, że się nie zmieni. To zawsze są obawy, im jest bliżej Częstochowy, bo wiadomo, że jak ból nogi i tak dalej, no to już wtedy się czasami niekontrolowane robią te niektóre, nie, tamte złe zachowania.
No bo to tak jest, ale że dobrze. Do przewodnika z wszystkim by się chciało, prawda? Że może by wprowadzić to, może tamto, a przewodnik też ma swoje jakieś takie ograniczenia, jak ksiądz tutaj mówi. Ale pomówmy jeszcze o tych, którzy pierwszy raz wybierają się na pielgrzymkę, bo macie coś takiego jak trójkowy chrzest.
Tak. Jak potwierdzam.
Tak, i są, tak? Nikt nie zwiał, wszyscy poddali się tej ceremonii.
Istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszyscy, ale prawie że wszyscy.
Bo to wszystko w wolności, bo to jest coś, czego niektórzy się obawiają. No i co, no i pójdę i będę musiał tam się jakimś takim zabawom poddać, a ja tego wcale nie lubię. To nie jest tak, że trzeba, tak? Ci, którzy...
Znaczy powiem tak, pewnym sensie trzeba, bo chodzi, no zabawa zabawą, ale myślę, że jak ktoś, w poprzednich latach mieliśmy w takiej rzece, takiej trochę śmierdzącej w Ganie, no faktycznie, tam z wejściem było gorzej, nawet ktoś nie mógł, mógł mieć polano sobie policie głowę, teraz w takim tam jeziorku, czy jak to nazwać, Bolesławcu, i znowu na ktoś nie mógł mieć, no wiem, że ta woda nie jest pierwszej czystości, no ale myślę, że nie wiem, żeby chociaż tym policie dać sobie polać głowę, jak ktoś nie chce bardziej wejść, to nie jest chyba aż tak wielki problem. No wiadomo, że nikogo na siłę nie zaciągniemy, ale no powtarzam, jak ktoś idzie pierwszy raz, mówię, polać sobie głowę, no to chyba nie jest nic takiego.
I to chodzi o co? Chodzi o to, żeby się poczuć takim włączonym do tej trójkowej wspólnoty?
Znaczy, myślę, że tak, ale powiem szczerze, że ja się tak bardzo głęboko na tym nie zastanawiałem z tego powodu, że jak ja przyszedłem, to było, jak chodziłem w 19, to było, inne grupy też to mają, bo to każda grupa, żeby się czuć włączone faktycznie do tej swojej, ale to włączenie następuje i tak stosunkowo późno, bo przecież jak szty mamy kilka dni przed końcem, no właśnie, no może to ma sens, że są bardziej zgrani, się czują częścią tej grupy. No to mówię, to właściwie, że staję pod koniec pielgrzymki takich chrzest.
A co można powiedzieć o trójeczce tak w ogóle? Co to za grupa?
Grupa trzecia, no mieszanina ludzi z różnych parafii, myślę już teraz, bo swego czasu były jakieś większe ekipy z Lubonia, z Suchego Lasu, z Poznania, z Łazarza, może ze Śremu, może bym się zastanowił, no są wiadomo jeszcze jakieś, że tak powiem, oazy, ale generalnie już chyba ciężko aż tak powiedzieć, w sumie przez te lata 12, jak jestem w tej grupie akurat, to już się rzeczywiście mocno ludzie pozmieniali, ale myślę, no, że przede wszystkim to, że w większości są ludzie młodzi. Tak, jakieś ludzi w wieku już tam jakimś, nie wiem, ładnie powiedzieć, jesieni życia praktycznie nie mamy.
Ale no, grupa tak. Zżyta tak długo pod wodzą księdza.
Tak, tak, od 2007 roku, od moich święceń.
No to fantastycznie, to też taki, to nie wyobrażasz sobie ksiądz tak początku lipca bez tego spotkania, bez tej wędrówki, bez tego trudu i bez tego finału.
No tak, bo myślałem, czy bez trójki, czy w ogóle bez pielgrzymki. Ja się śmiałem w tym roku... Bo ja się śmiałem w tym roku, wiedziałem, że tego i tak nie spełnię, że pójdę w grupie 19, bo to z bratem bliźniakiem, który już teraz był tylko 5 razy na początku, czy 6, zaczęliśmy w roku 2019. Potem byłem w czwórce, znowu 19 i grupa 19 akurat jak szedłem pierwszy raz, wchodziła jako pierwsza. I w tym roku też chodzi jako pierwsza. Przekręciła się, że tak powiem, cała kolejka, wszystkie grupy przeleciały, dlatego się śmiałem, że w tym roku pójdę znowu 19. Ale gdziekolwiek byłem też na czwórce, mówię, w czwórce 19, tu wszędzie jest fajna atmosfera i myślę, że gdyby z jakiegoś powodu trzeba było zmienić grupę, czy sam bym chciał, to myślę, że byłoby też dobrze.
Czyli wszędzie dobrze, byle na pielgrzymce.
Dokładnie, tak.
No to życzymy doświadczenia piękna tego lasu, piękna tej drogi, chociaż teraz już będzie troszkę trudniej, jutro pewnie będzie tak trudno, ale...
No i została tak asfaltem, tą główną drogą do Kłobucka z Rudnika.
No ale trzeba przez to przejść, ale już bardzo bliziutko, więc dziękuję pięknie za tę rozmowę. Wszystkich pielgrzymów grupy trzeciej pozdrawiamy, niech im się tak pięknie dalej wędruje i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Do usłyszenia. Dzięki bardzo. Z Panem Bogiem.
Skoro poznańska pysza pielgrzymka, to oczywiście nie może zabraknąć pielgrzymów. Rozmowy na szlaku przeprowadzają nasze pątniczki reporterki. Zapraszam zatem do tego, żebyśmy poznali kolejne osoby pielgrzymujące w tym roku do matki.
84. Poznańska pysza pielgrzymka na Jasną Górę.
Cześć.
Cześć.
Cześć. Jak macie na imię?
Łukasz.
Adam.
Alicja. W której grupie idziecie? W 14.
14.
Zawsze w 14?
Zawsze.
Znaczy oni pierwszy raz, a ja drugi raz w 14. No. O, super. Jak się idzie?
Czasem pojawiają się trudności, ale idzie się w miarę spokojnie, bez jakichś problemów większych.
A czy na samym tak, że najciężej jest w sumie tak w tam pierwsze 2-3 dni, kiedy to właśnie mamy takie jakby ciężkie odcinki właśnie tam do Szczody, tam potem Wielocina, do Daszkowa i jak mamy tak, tam coś koło podczas nich 30-40 km do przejścia, to jakoś tak naturalnie po prostu wtedy jest to dość duże zmęczenie, ale potem jak mamy takie dwa luźniejsze dni i ogólnie tak trochę jakby w ogóle organizm wchodzi w ten taki tryb, że jakby się przyzwyczaja do stałego bólu związanego z chodzeniem i już później się idzie dużo łatwiej, nie? Tam to bardziej właśnie idzie się o tyle, jakby ta cała taka naturalna trudność znika, bo ma się jakby, bo też działa troszkę tak psychologicznie, ma się po prostu z tyłu głowy, że z każdym dniem, z każdym krokiem coraz to bardziej zbliżamy się na Jasną Górę i to bardzo jednak de facto nas motywuje. No i tam tak to wszystko wygląda, nie? I tak właśnie na dziś dzień to jakbym tak miał właśnie powiedzieć o sobie, to na przykład trochę tam nie bolą nogi, tylko tam jestem właśnie tym trybem zmęczony, ale mamy już właśnie z tyłu głowy, że niedługo dojdę do celu i ten fakt powoduje, że jakby idzie mi się właściwie to już w miarę łatwo. No i tu właśnie też de facto w jednej rzeczy chodzi o to, że przez te wędrówki to właśnie nie jest w sumie tak studi, to prosta i przyjemna, po prostu zaufać Bogu, no bo to jest właśnie jak, no po prostu tak właśnie jak to jest tam w tej pieśni, że to właśnie ci, co zaufali Panu, mają szydło jak orły, biegną bez zmęczenia i to jest bardzo imponujące, że jaką mocną siłę ma zwierzenie się Bogu w tej oto wędrówce.
Czyli rozumiem, że grupa dość rozśpiewana, jak orły, idzie do przodu. Słuchajcie, dzisiaj mamy temat modlitwy. Czym jest dla Was modlitwa?
Modlitwa jest w pewnym sensie, znaczy no, w zupełnym sensie rozmową z Bogiem. Skoro Bóg jakby stworzył mnie do relacji z Nim, to czymś naturalnym jest to, że trzeba z Nim rozmawiać. I to właśnie dzięki tej modlitwie czuję się bardziej, czuję, że bardziej rozumiem siebie, że bardziej... Życie mi się samo nie dzieje, tylko po prostu jest w rękach mojego Stwórcy Boga.
No jak to właśnie, jakby modlitwa jest taką, jakby bardzo, no po prostu jest taką żywą relacją człowieka z Bogiem i generalnie, no właśnie jakby chodzi w niej o to, że człowiek jakby staje też, no tak wprawdzie o samym sobie w relacji ze swoim Stwórcą i tam właśnie na bazie tego jakby tam właśnie układa, generuje tam jakby, no swoje życie, nie? No i to właśnie jakby modlitwa ma taką bardzo szczególną jakby siłę, moc, ponieważ de facto podczas niej człowiek rozmawia z tym, który go jakby stworzył, uszatował, nie? I który ma najlepszy możliwy dla niego plan.
Okej, chłopaki już powiedzieli. A co myśli Alicja?
No ja myślę, że modlitwa to jest taka okazja, żeby stanąć w prawdzie tak z Bogiem o tym, kim się jest, ponieważ no nie musimy udawać, nie stanowimy żadnej tajemnicy dla Boga, więc po prostu nie musimy udawać, nie musimy grać. I tak, to jest właśnie okazja do tego, żeby stanąć w prawdzie.
Macie może takie przykłady z życia wzięte, że o coś się modliliście albo słyszeliście i ktoś sobie coś wymodlił? Słyszeliście albo sami doświadczyliście?
Mój tata wymodlił sobie dobrą żonę. No ja sobie dobrej matki nie wymodliłem, bo to byłoby w sumie dziwne, aczkolwiek zostałem nią obdarzony, więc no.
No tam z kolei to właśnie na przykład jakby... Ja tam słyszałem właśnie o wielu takich różnych przypadkach, że tam no, modlitwa przynosiła takie no, bardzo konkretne, pozytywne zmiany w życiu, ale na przykład jakbym miał powiedzieć na swoim przykładzie, to jakby też tam, no nie wiem, rok temu jak byłem tam na jakby innych rekolekcjach, to mam powiedzieć, że wtedy to właśnie jakby uzyskałem pewnego rodzaju łaskę przebaczenia i to tam smutki to właśnie mnie skrzywdziły i to generalnie też tutaj no to ewidentnie musiało tu być w tym jakieś działanie Boże, nie? Bo czuję, że sam z siebie byłoby mi no bardzo ciężko, nie? Ale tutaj właśnie tak by działa, że tam potrafi bardzo szybko pewne urazy zniwelować i no tak to wygląda, nie?
Co tam Ala?
Taki przykład no, z mojego życia, no co prawda nie modliłam się nigdy o coś takiego spektakularnego, ale tak z perspektywy czasu to widzę, że każde wydarzenie z mojego życia było jakoś celowe i nawet to, co złe się wydarzyło, to... To po prostu tak zostało to niesamowicie poprowadzone, że jestem teraz w tym miejscu, w którym jestem. Fizycznie w Bojanowie jesteśmy, a w takim miejscu życiowym to też jestem zadowolona z tego, co teraz jest, więc...
Okej, bardzo Wam dziękuję. Życzę Bożej wędrówki dalej i do zobaczenia jeszcze na szlaku.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Cześć dziewczyny.
Cześć.
Jak macie na imię?
Weronika.
Marysia.
Sylwia.
Ola.
Aga.
Jola.
Okej, w jakiej grupie idziecie?
Dwójeczce.
No proszę.
Oczywiście, że dwójka.
No właśnie.
Który raz?
Pierwszy.
Pierwszy.
Trzeci.
Pierwszy.
Pierwszy.
Trzeci.
Jak się wam idzie?
Super.
Na szczęście mnie nic nie boli. I dojechałam na pielgrzymkę w poniedziałek, ale jakoś daję radę.
Nic nie boli.
Tak, pierwsze trzy dni zawsze są najgorsze.
Potem już z górki.
Tak.
Czyli co, zasługa grupy drugiej, czy to tylko nogi?
Ja myślę, że to przede wszystkim zawierzenie, że nawet jak boli, to musimy oddać się Panu Bogu, bo przecież po tej pielgrzymce nie idziemy tutaj po to, żeby się dobrze bawić, tylko po to, żeby odpokutować, żeby się pomodlić i każdy pęcherz ofiarujemy w naszych intencjach.
Pięknie. W sumie już nawiązałaś do naszego dzisiejszego tematu, bo dzisiaj rozmyślamy o modlitwie. Co to jest modlitwa?
To jest taka rozmowa z Bogiem. Może niekoniecznie klepanie takich typowych tekstów modlitwy, ale w szczególności taka modlitwa sercem. Otworzenie serca na działanie Boga i ogólnie w Trójcy i zawierzenie Mu swoich problemów i wszystkiego. Zgadzanie się z Jego wolą i z tym, co On dla nas przygotował.
Okej.
Okay. Ja lubię na modlitwie nic nie mówić i tylko po prostu patrzeć i czekam, aż ktoś do mnie powie Bóg i wtedy są takie myśli.
Super. Ktoś jeszcze? Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest dla mnie przede wszystkim jakby pomocą, aby jakby utrzymywać dobry kontakt z tym naszym Panem Bogiem i utrzymywać tą relację z Nim jak najbardziej. I niekoniecznie właśnie mówić, klepać te regułki, tylko czasami usiąść w milczeniu i posłuchać to, co dla nas przygotował, jaki ma dla nas wspaniały plan. Tak.
Właśnie dla mnie to też przede wszystkim konfrontacja własnych myśli z Jego wolą.
Super.
Przyznam się szczerze, że ja tak naprawdę jak jest jakaś modlitwa, to prawie w ogóle nie mówię tekstu modlitwy, tylko szczerze zdecydowanie bardziej wolę jakby wejść w tą taką sferę duchową niż nawet myśli. Po prostu poczuć to, że Bóg jest obok nas i chce w nas przemówić.
Czyli co? Mówicie, że modlitwa serca jest tak naprawdę najważniejsza?
To jest tak naprawdę jedyne. To jest tak naprawdę modlitwa.
Okej. Okay. A słyszałyście albo może same doświadczyłyście, podzielicie się z nami doświadczeniem, że o coś się modliłyście albo słyszycie, że ktoś się o coś modlił i faktycznie modlitwa została wysłuchana tak namacalnie. Bo są rzeczy w naszym życiu codziennym, że się modlimy o to, że Pan Bóg się nami opiekował i wierzymy w to, że się opiekuje, a takie świadectwo...
No dobra, no to mogę powiedzieć, że miałam parę takich różnych sytuacji, między innymi sama ze sobą. Powiem szczerze, że jestem osobą, która przez wiele lat wręcz nie doceniała siebie i to tak do bardzo dużego stopnia. Takie niskie poczucie wartości, takie już zrujnowane totalnie. I w pewnym momencie już bardzo długo nad tym pracowałam. Gdy otworzyłam się na Boga, na to uwierzyłam, na przykład podczas modlitwy wstawienniczej, na to, że Bóg jest miłością przede wszystkim. To, że jesteśmy Jego dziećmi, dziećmi tak naprawdę takiej Bożej miłości i że nas wszystkich umiłował i nas kocha. Dopiero wtedy, kiedy zaczęłam też pomagać innym ludziom, oni stali się tak jakby lustrem i zobaczyłam w nich też swoją wartość i wartość każdego innego człowieka i myślę, że to jest tak naprawdę największy taki dar, że jesteśmy Bożymi dziećmi.
Czyli można powiedzieć, że dzięki modlitwie doświadczyłaś godności dziecka Bożego.
Tak, to można tak powiedzieć.
Fajnie.
Ja wczoraj słyszałam taką historię od pani, że już nie chciała, znaczy była starsza i stwierdziła, że nie da rady w tej poznańskiej pierwszej pielgrzymce iść. I tak się zastanawiała, szukała takiej łatwiejszej grupy i stwierdziła, że Piotrków Trybunalski tak mają bliżej, 4 dni, krótsze trasy. I tak się jeszcze zastanawiała, modliła, pojechała na Lednicę i tak stoi, a tam przyszła grupa i rozwinęła wielki transparent Piotrków Trybunalski i mówi, to jest znak. I tam się od razu dopytała, jak wygląda pielgrzymka, zapisała się i chyba 14 wchodzą, więc się spotkamy.
Okej. Okay. Dziewczyny, ktoś jeszcze?
myślę, to może takie zabawne, ale chyba nie ma takiej osoby tutaj, która jak coś zgubi dla siebie ważnego, nie modliła się do świętego Antoniego. Ja się zawsze modlę i jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym zagubionej rzeczy nie znalazła. A z takich większych rzeczy to miałam kiedyś taką dosyć chłodną relację z osobą z rodziny i nigdy się nie pokłóciłyśmy, po prostu ta relacja była chłodna bardzo i przez 3 lata codziennie modliłam się do Pana Boga, żeby ta relacja została uzdrowiona i nigdy o tym nie porozmawiałyśmy, nie wymieniłyśmy, dlaczego tak jest, natomiast ta relacja jest uzdrowiona i mamy teraz bardzo dobry kontakt i nie wiem, jak to się stało, ale się stało, więc myślę, że to ta modlitwa.
Czyli generalnie mamy z kimś kłopot, zatarg, módl się i dobry ojciec nam uzdrowi te relacje.
Powiem więcej, jeżeli mamy z kimś problem, ta osoba nas irytuje, bo nas chrześcijan też niektórzy irytują, to myślę, że trzeba to obmodlić, pomodlić się za tą osobę, bo przez modlitwę zaczynamy kochać te osoby po prostu.
Ważne jest też, żeby kochać osoby, które nas niekoniecznie kochają, wręcz przeciwnie, które nam nawet zażyczą, które obniżają też również naszą godność i nas poniżają. Ważne jest, żeby kochać te osoby, bo właśnie Jezus kochał wszystkich, nawet tych, którzy Go skazali na śmierć. I myślę, że my jako chrześcijanie powinniśmy naśladować Jezusa. A propos jeszcze tych relacji, to również muszę się zgodzić. Miałam wiele różnych relacji, które były bardzo popsute. Nie wiedziałam zupełnie, co z nimi zrobić. Nie było żadnych konfliktów, kłótni, ale ta relacja i nie dość, że była chłodna, to jeszcze były takie, że po prostu tak naprawdę nie było wiadomo, o co w nich też chodzi. I Jezus jakby uzdrowił te relacje, one wszystkie narodziły się na nowo i są cudowne i wspaniałe, także chwała Panu.
Chwała Panu.
Cała prawda o mnie, tylko Ty ją znasz. Czuję się swobodnie, gdy w oknie serca mego nie ma kłamstw. Cała prawda o mnie, początek, koniec mam. W deszczu zła nie zmoknę, ale dotrę tam. Tam, tam, nie ma nas, nie ma
pielgrzymkowe w Radiu Emaus, to także oczywiście katechezy, czyli te konferencje pielgrzymkowe, które przygotował ksiądz Łukasz Łukasik, kapelan poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Kościół, wspólnota perspektyw, to jest ogólny temat tych katechez. Zapraszam Państwa zatem teraz na 9. już konferencję pielgrzymkową.
84. poznańska pierwsza pielgrzymka na Jasną Górę.
Szczęść Boże, witam w kolejny dzień naszej pielgrzymki na Jasną Górę. 2 dni temu mówiłem, że nasze rozważanie o nadziei podzielimy na 2 konferencje. Wówczas mowa była o nadziei, którą mamy rozpalać w sercach drugiego człowieka. Omawiając przez szereg dni temat Kościoła jako wspólnoty, która jest przekaźnikiem Bożej perspektywy zbawienia, wydaje się, że trzeba wskazać, gdzie jest szczyt tego źródła zmartwychwstania, które daje nam Pan. Jest on w Nim. Bóg, który pragnie Twojego dobra, daje Ci jednocześnie nadzieję, że to dobro możesz osiągnąć. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W 6. miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Łukasz, spisując Ewangelię, daje jasny przykład człowieka nadziei. Jest nim Maryja, do której jasnogórskiego wizerunku niedługo dojdziemy. Opis zwiastowania nie jest wyłącznie przekazaniem rozpoczynającej się historii wcielenia Syna Bożego, ale jest także początkiem opisu wielkiej historii pokładania ufności w Bogu. W nas żyjących w obecnych czasach istnieje zagrożenie, że spłycimy pojęcie nadziei wyłącznie do chęci doczesnego dobrobytu. Maryja, Matka Chrystusa, jest przykładem, w jaki sposób mamy realizować nadzieję w swoim życiu. Nadzieję, którą jest sam Bóg. On jest źródłem nadziei, za którą z wiarą mamy iść. Prawdziwa nadzieja chrześcijańska rodzi się tam, gdzie po ludzku brakuje nadziei. Dziś modlimy się za zmarłych. W śmierci doskonale można zobaczyć ten boski absurd. Tam, gdzie po ludzku nie ma już nadziei ze względu na śmierć, tam rodzi się nadzieja ze względu na wiarę w zmartwychwstanie. Maryja, która mówi do anioła, jakże się to stanie, otrzymuje, wydawałoby się po ludzku, absurdalną odpowiedź. Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Ponieważ dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na co ona odpowiedziała bez wahania: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Maryję popycha do nadziei wiara. Nie możemy mówić o nadziei bez wiary, ale nie możemy mówić także o nadziei bez miłości. Wieczna miłość z Bogiem jest celem naszej ufności. Nie bez powodu święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze: tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Kolejność jest ważna. Wiara rodzi w tobie nadzieję. Nadzieja ma cię prowadzić do pełni miłości. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi wprost: cnota nadziei odpowiada dążeniu do szczęścia złożonemu przez Boga w sercu każdego człowieka. Podejmuje ona te oczekiwania, które inspirują działania ludzi, oczyszcza je, by ukierunkować je na Królestwo Niebieskie. Chroni przed zwątpieniem, podtrzymuje w każdym opuszczeniu, poszerza serce w oczekiwaniu szczęścia wiecznego. Bóg odpowiada na nasze pragnienie, dając nam nadzieję, którą jest On sam. Wielokrotnie spotkałem się ze stwierdzeniem różnych ludzi: nie ma już nadziei. Pozbawić siebie nadziei jest niczym innym jak odrzuceniem Boga. Przestać ufać Bogu i w Boga to de facto stać się niewierzącym. Jeśli wierzysz w Boga, to masz nadzieję. Tego nie da się odłączyć. Tak samo jak nie da się odłączyć nadziei od miłości. Jeśli nie masz nadziei, to znaczy, że nie kochasz i nie chcesz kochać. Kiara Lubich, którą cytowałem przy okazji konferencji o miłości, miała u początku odkrywania swego charyzmatu bardzo trudne doświadczenie podczas II wojny światowej i doświadczyła wraz ze swoimi towarzyszkami bombardowań. Miały piękne marzenia, które popsuła wojna. Pewnego dnia podczas kolejnego nalotu schowały się w schronie, w ich sercach było wiele lęku, otworzyły Ewangelię i zrozumiały, że Bóg jest największym ideałem, ponieważ jest miłością. Wiara w miłość dała nadzieję, aby przetrwać wojnę, a następnie szerzyć charyzmat jedności po całym świecie. Widziały, że cokolwiek się stanie, one mają odkrywać w tym wolę Boga. Po ludzku wydawałoby się, że sytuacja jest beznadziejna. Bóg dał nadzieję, dał wiarę w siebie, czyli miłość, i z tej miłości narodziła się nadzieja, dalsza perspektywa, aniżeli doczesne marzenia. Nadzieja nie pochodzi od człowieka, zatem nie może być również przez człowieka konstruowana. Co to znaczy? Często w naszym ludzkim myśleniu nadzieja jest dla nas wyłącznie kartą przetargową do myślenia o spełnianiu przez Boga naszych widzimisię. Historia Maryi, a także innych świętych pokazuje, że prawdziwa nadzieja nie jest spełnieniem wizji człowieka, lecz wizji Boga. Perspektywa zbawienia wypełni się w nas tylko wtedy, gdy będziemy wypełniać Jego wizję. Bóg, który daje nam perspektywę wieczności, daje nam również do niej drogę, którą ufnie mamy przemierzać. Prostym przykładem jest sama Maryja. Po słowach anioła: oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowanie nie będzie końca. Nie powiedziała Gabrielowi: dobrze, a gdzie jest nasz pałac? Odpowiedziała: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Istotą nadziei nie jest dobrobyt rozumiany w ludzkich kategoriach, lecz ten dobrobyt, który daje nam Bóg. Jego dar przekracza próg naszej codzienności i zmierza ku wieczności. Prawdziwa nadzieja człowieka rodzi się wtedy, gdy potrafimy uwierzyć, że Bóg nas kocha. Dla nas umarł na krzyżu i dla nas zmartwychwstał. Prawdziwa nadzieja rodzi się wtedy, gdy z wiarą wyznasz, że Bóg jest miłością. Wtedy masz nadzieję, bo masz perspektywę, którą jest sam Bóg. Jeśli mówimy, że Kościół jest wspólnotą nadziei pokładanej w Bogu, to znaczy, że my, ludzie Go tworzący, z ufnością uwierzyliśmy, że Bóg jest miłością i do tej miłości zmierzamy.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
I tak doszliśmy już do końca studia pielgrzymkowego, kolejnego już studia tegorocznej 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pozostaje nam zatem jeszcze jedna ważna informacja. Jutro duchowe pielgrzymowanie w Poznaniu o godzinie 18.30 w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki na Winiarach. To moja parafia akurat, więc tym bardziej bardzo serdecznie Państwa zapraszam do tego, żeby do naszego winiarskiego kościoła przybyć. Jutro także poznańska pierwsza pielgrzymka będzie modliła się za młodzież. A pielgrzymi jutro, gdy już wieczorem dojdą na nocleg, będą naprawdę bardzo blisko Jasnej Góry i Częstochowy, bo przecież kiedy? Już w niedzielę wejście na Jasną Górę. Zatem zachęcam Państwa do tego, żeby towarzyszyć duchowo pielgrzymom, ale także do tego, żeby być może wsiąść do samochodu, wsiąść do pociągu i pojechać w niedzielę przywitać pielgrzymów na Jasnej Górze. Radio Emaus oczywiście także z Państwem tam będzie. Już jutro wyjeżdżamy w kierunku Jasnej Góry z samego rana razem z Wojciechem Kawalcem, który zresztą realizował dla Państwa tę audycję dzisiejszą. A przed mikrofonem był oczywiście Hubert Piechocki. Do usłyszenia. Dobranoc.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Sponsorem audycji jest Woda Jordan. Źródło dobra, z którego dochód wspiera działania Caritas. Wodajordan.pl